Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski, a za konsoletą w datowniku dzisiaj towarzyszy mi Jarosław Gołofit. 29 lat temu, dokładnie 9 kwietnia w 1992 roku, zmarł Alfred Szklarski, autor znakomitych powieści podróżniczych dla młodzieży, w tym słynnego cyklu o przygodach Tomka Wilmowskiego. A dzisiaj o talencie Szklarskiego i jego nieco, przyznajmy, kontrowersyjnej biografii porozmawiam w datowniku z Markiem Meksułą, na co dzień pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, ale prywatnie wielbicielem książek autora. Dobry wieczór, panie Marku.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Czy pamięta pan pierwszy przeczytany przez siebie tom Szklarskiego? Która to była z książek?
Tak, ja dostałem ją w prezencie na początku lat 70. To było z wydawnictwa Śląsk, seria Kieszonkowa. Mm-hmm. I to była pięknie wydana, dostałem ją na imieniny od koleżeństwa z Warszawy, z pierwszego takiego wydania tego Kieszonkowego. Zachwyciłem się tą książką momentalnie. Tam rozpoznawaliśmy cały świat. Człowiek dowiadywał się z tych książek tego, że na przykład Paweł Edmund Strzelecki, polski geograf z XIX wieku, odkrywał prawdziwie wszystkie kontynenty na świecie oprócz Antarktydy. I właśnie w tej książeczce, tak wydawało niewielkiej, była masa zawartych wiadomości dla nas, takich łebków, którzy zaczytywali się tymi wiadomościami.
Tak.
Dowiedzieliśmy się, że odkrył Alpy, najwyższe szczyty australijskie, Alpy australijskie i nadał najwyższemu szczytowi nazwę Góra Kościuszki. Drugiemu szczytowi nadał imię swojej ukochanej, ale on się nie przyjął. Natomiast Australijczycy uczcili go jeszcze w ten sposób, że później, 20 lat później, inny geograf, mając lepszy sprzęt do pomiarów, stwierdził, że ta góra nie jest tak wysoka. Natomiast Australijczycy w uznaniu za zasługi utrzymali tą wersję naszego Pawła Strzeleckiego.
No właśnie, to tylko jedna z takich perełek, których mogliśmy się dowiedzieć dzięki książkom Alfreda Szklarskiego. Wspomniał pan, panie Marku, że ta pierwsza jego książka, którą pan otrzymał, to był prezent. Ja doskonale pamiętam ze swoich szkolnych lat, jak wielkim problemem było zdobywanie egzemplarzy tych książek. Oczywiście wtedy nakłady były wielkie, ale po prostu ludzie rozchwytywali te książki.
Tak, tak, jak najbardziej. Myśmy się wypożyczali między sobą takimi książeczkami, jeśli ktoś miał następny tom, natomiast bardzo ciężko było je dostać w bibliotece szkolnej. Trzeba się było zapisywać i nawet tutaj pierwszeństwo mieli tak zwani uczniowie wzorowi. No i ja do nich również należałem, muszę się pochwalić. I byłem w tej takiej uprzywilejowanej grupie. Natomiast koledzy bardzo często pytali, jak już doczytałeś, kiedy skończysz, a może coś opowiesz, prawda, w tym sensie. Poznawaliśmy cały świat i przyrodniczy, i geograficzny za pomocą przygód Tomka Wilmowskiego. No uzupełniały tam te książki, prawda, Klub Sześciu Kontynentów i Przygody Toniego Halika na ekranie telewizora.
Natomiast, tak, to wszystko się pięknie łączyło ze sobą, prawda? Ma pan rację.
Mhm. Natomiast one uzupełniały nam dokładnością wszystkiego tego, jak myśmy się zaczytywali, dokładność tych szczegółów, na przykład tej Australii, prawda, o ptaszkach sobie, czy o kangurach, z czego to się wynikało. Były odnośniki, gdzie dokładniej można było sobie doczytać, co to za ssak, prawda, dziobak jajorodny i tak dalej.
Mm-hmm. No właśnie Szklarski miał tę wielką umiejętność, że kiedy pisał swoje książki, to jednocześnie była wartka w nich akcja, która niezwykle wciągała i człowiek wchłaniał te wszystkie informacje niejako niezauważalnie.
Tak, tak. Doskonale uzupełniało nam to doskonale lekcje, prawda? Myśmy mieli już wtedy przygotowanie, z ciekawością podchodziliśmy do geografii, prawda, w szkole.
Smartfony nas nie rozpraszały, panie Marku, na przykład. Nie rozpraszały nas, mówię, że nie rozpraszały nas smartfony, na przykład, tak jak dzisiaj dzieciaki mają ten problem.
Oczywiście. Poza tym w smartfonach można podać pewną rzecz okrojoną, natomiast tutaj rozbudzało nam wyobraźnię. Samo czytanie, samo ta wyobraźnia, prawda, jak wygląda dżungla australijska, jak na przykład wygląda dżungla afrykańska. Porównywanie tego wszystkiego później. Porównywaliśmy to później na podwórku, jak tam się czytało, prawda. Z ciekawością czekaliśmy na następny tom, który się tam gdzieś pokaże w bibliotece, bo panie zapowiedział, że dokupią, prawda.
Tak, nasz dziwne, panie Marku, ja też pamiętam, że zastanawiałem się nad tym, dlaczego każda z tych książek Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego nie jest lekturą szkolną. W moich czasach lekturą była chyba tylko Tajemnicza wyprawa Tomka. Podejrzewam, że tutaj chodziło o te aspekty nieco polityczne, czyli walkę z caratem. No wiadomo, wtedy to było jak najbardziej mile widziane. Szkoda, bo te wszystkie książki są fenomenalne, ale z tego co wiem, to nasze pokolenie i tak po prostu te książki znało na pamięć.
Tak, jak najbardziej. Natomiast tak jak pan redaktor to wspomniał o tej książce Tajemnicza wyprawa Tomka, uważam, że jest to czysty scenariusz na doskonałą książkę awanturniczo-przygodową
tak.
z doskonałym tekstem historycznym w oparciu, ponieważ nawiązując do rysu naszego autora Szklarskiego, on złożył niejako hołd swojemu ojcu, który był w organizacji bojowej PPS-u, skąd brał udział w rewolucji 1905 roku.
I musiał uciekać po prostu z ziem polskich.
Uciekał do Stanów, jak najbardziej. On się miał na imię Andrzej Szklarski i złożył ten hołd, no moim zdaniem w ten sposób, że dorzucił niejako tatę Tomka Wilmowskiego, ochrzcił mianem Andrzeja Wilmowskiego i myślę, że to było takie nawiązanie, hołd złożony temu swojemu ojcu.
Tak, to prawda. Panie Marku, zanim przejdziemy do biografii Alfreda Szklarskiego i tutaj już możemy wspomnieć, że on właśnie z powodów tych perypetii taty urodził się nie na ziemiach polskich, ale w Chicago 21 stycznia 1912 roku, to zapytam, jak pan sądzi, skąd on tyle wiedział o egzotycznych zakątkach świata? No dobrze, urodził się w Chicago, ale już jako bodajże 16-letni chłopiec wrócił tutaj z mamą do Polski, więc no tych podróży tak wiele nie było. Czy on był po prostu bibliofilem, zbierał informacje o przyrodzie, o świecie?
Tak, jak najbardziej. Poza tym umożliwił mu to studia w Warszawie. Miał bardzo otwarty umysł, jak i również zainteresowania te jego w tym kierunku następowały. Także no, dogłębnie kształcił się w tym kierunku, zaciekawiał historią, był również zafascynowany tymi odkrywcami polskiego pochodzenia. No wiadomo, że urodził się w czasach, kiedy jeszcze Polski na świecie nie było, nie odzyskała jeszcze niepodległości i ta polskość była w tej kulturze, w tej rodzinie kultywowana jak najbardziej, prawda? Jego ojciec jako inteligent również mu to przekazywał, matka tak samo, tą miłość do ojczyzny, no i do Polaków, którzy jednak mieli ten olbrzymi wkład w badania światowe całego świata, właściwie odkrywania kontynentów, ta duma polskości właściwie chyba brała tutaj tą górę również.
Tak, rzeczywiście to były bardzo silne wpływy, te, o których pan wspomniał, te wpływy patriotyczne. No ale na szczęście, kiedy Alfred Szklarski z mamą dociera do Polski, no to już Polska jest niepodległa, co jeszcze kilkanaście lat wcześniej wydawało się być rzeczą zupełnie niemożliwą. No i najpierw on mieszka w rodzinnym mieście swojej mamy, czyli we Włocławku, ale potem w 1932 roku przenosi się do Warszawy. No i aż chciałoby się trochę pogdybać, co by było, gdyby Niemcy nie napadli na Polskę, zaraz później Sowieci, bo być może ta kariera literacka rozkwitłaby jeszcze wcześniej.
Tak, właśnie to chyba mu zrujnowało tą karierę, ponieważ aby żyć podczas okupacji, drukował swoje powieści pod przybranymi nazwiskami.
Halo? Tak, słyszymy się, panie Marku.
Tak?
Chodziło o to po prostu, żeby przeżyć. Jeszcze zanim powiemy o tej jego, o tym nurcie, tych nie o nurcie, ale o tej całej sprawie związanej z kontrowersjami wokół okupacji, bo to też były inne książki niż te, które pisał po wojnie, no to wspomnijmy, że swoją żonę Krystynę, to było bardzo szczęśliwe małżeństwo, poślubił no, feralnego 1 września 1939 roku.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Taka prawda. Mieli jedną córkę, Bożenę, bardzo ukochaną, hołubioną. No i wiadomo, że człowiek no, musi wykarmić rodzinę, prawda? Wyżywić. Jako mężczyzna starał się, no nie każdy nadawał się do, że stanie się kupcem czy przemytnikiem, prawda? Żeby tej rodzinie zapewnić, szmuglerem zapewnić wyżywienie w ten sposób. No jednak pewne predyspozycje intelektualne czy fizyczne nie dopuszczały do tego.
Czyli chodziło o to, że po prostu jego powieści, panie Marku, były publikowane w tak zwanych gadzinówkach, tak? Czyli w polskojęzycznych pismach.
Tak, to była prawda okupacyjna, oficjalna. On twierdzi, że nikomu nie robił krzywdy, prawda, a żyć musiał. I to były odcinkowe powieści. On pisał niemalże z rękawa, mając taki doskonały talent. On pisał przygodowo awanturnicze, czy dla poważnych, ale to były odcinkowe.
Pisał też powieści dla dorosłych, nawet tam pojawiały się erotyczne opowieści.
Chyba bodajże jedną taką erotyczną napisał, ale to były również dla dorosłych powieści drukowane w odcinkach tej prasie właśnie okupacyjnej.
A jednocześnie był żołnierzem Armii Krajowej, przecież miał pseudonim Szklarz, walczył w Powstaniu Warszawskim, więc jak gdyby wtedy nie otoczono go infamią jakąś, prawda? Sobie radził w tym środowisku.
Były to dosyć pokręcone losy. No, wyobraźmy sobie, w tamtych czasach, prawda, niektórzy aktorzy również musieli, nie nadawali się do konspiracji, ponieważ mieli znane twarze. On był już niejako uznany na rynku tutaj również, no więc ryzykowałby natychmiast tym, że zostanie zaaresztowany przez Niemców. No jakoś trzeba sobie było radzić, za co odpokutował, prawda, po wojnie.
Tak, on został chyba w 1949 roku wsadzony za to do więzienia, prawda? I odsiedział...
Tak, uratowała go amnestia.
W 53.
W 53 roku, jak najbardziej. Natomiast to zapłacił za to również tą cenę, że jako po wojnie wydawał pod zmienionym nazwiskiem bodajże Borelowski. Jego właśnie te utwory, tam bodajże 4 czy 5 zostały wstrzymane ich wydawnictwo, a reszta została nałożona na cenzura, dopóki właśnie nie nastąpiła odwilż, ale doskonale potem sobie odbił to i społeczeństwo go pokochało, bo on zaczął wydawać Tomka Wilmowskiego, bodajże pierwszy tom wyszedł w 57 roku. Później to już popłynęło, no i po prostu młodzież się w nim zakochała. No przez co został wyróżniony w 71 roku bodajże orderem uśmiechu.
Tak, to prawda. On wychodzi z więzienia w roku 1953, jak wspomnieliśmy, w wyniku amnestii. W 54 zaczyna już pracę jako redaktor w znanym wówczas bardzo wydawnictwie katowickim Śląsk, tak jest. No ale też warto wspomnieć, panie Marku, o tym, że już w roku 1948, jeśli dobrze pamiętam, ale pod pseudonimem ukazał się Tomek w Tarapatach.
Tak. To był niejako prekursor wszystkich tomków
kolejnych odcinków.
I on nie jest niejako ujmowany w tym całym cyklu pierwszym. Nie, jako pierwszy jest właśnie przyjęty ten tomek
w Krainie Kangurów. A która z tych książek pana zdaniem najlepiej przetrwała próbę czasu, najmniej się zdezaktualizowała? Czy to jest ta Tajemnicza wyprawa Tomka, o której wspominaliśmy, o której wspomniał pan, że to materiał na film, czy może któraś z innych części?
Według mnie to ta. Ona jest najbardziej realnie umiejscowiona w ramach historycznych. Doskonale podwórze sensacyjne jest zbudowane, tym bardziej w nawiązaniu i do całego ówczesnego niejakbyś świata, który się zazębia z tym, że jeszcze ratuje całą tą wyprawę, ten meteoryt tunguski, który to jest wplecione.
Tak.
Prawda? Faktycznie, jak się już to czyta, to czyta się jednym tchem, bo przekazuje kartkę za kartką, co będzie dalej, prawda? Natomiast to też te wcześniejsze są jakby dla trochę młodszych ludzi. Natomiast to można polecić, że w każdej chwili można ją wziąć z półki, przeczytać, doskonale się ją będzie czytało.
Mamy też odcinek pod tytułem Tomek w grobowcach faraonów. To jest tom wydany już pośmiertnie w roku 94. Tak. I zdaje się, że tam przyjaciel, czyli ksiądz Adam Zelga, kończył już treść tego.
Tak, wydany dwa lata po śmierci. Niestety Alfred Szlarski nie dożył już do tego, natomiast też również się dobrze czyta, chociaż on, mówię, troszeczkę odstaje, jakby...
Już nie to pióro.
Tak, znaczy jednak, że to jest troszeczkę już to wyjęte spod innej ręki, troszeczkę wyszło.
Jeśli chodzi o te powieści związane z przygodami Tomka Wilmowskiego, to one tak zaważyły na twórczości Alfreda Szklarskiego, że zapominamy o innych książkach, które przecież też były znakomite, jak na przykład ta napisana wspólnie z żoną, chociaż żona bardziej zajmowała się chyba kwerendą, bo żona Krystyna także była pisarką. Mówię oczywiście o Złocie Gór Czarnych.
Tak, to można polecić niemalże, to się czyta już jak pracę niemalże naukową. Jest tak doskonale stworzone podłoże.
Bibliografia, przepisy, prawda?
Bibliografia jak najbardziej. To już jest, można polecić każdemu, kto się interesuje życiem Indian północnoamerykańskich, faktycznie kulturą samą i wplecione właśnie w rozwój, w to cywilizacyjny Stanów Zjednoczonych, bo to jest pokazane, jak ten dziki zachód powoli wchodzi w tą kulturę Indian i niszczy ją na końcu.
A czy to nie jest, panie Marku, trochę tak, że Szklarski po tych bardzo trudnych doświadczeniach i okupacyjnych, i tuż powojennych znalazł sobie bardzo inteligentną niszę, to znaczy pisał o bardzo egzotycznych częściach świata, ale nie było sposobu niemal narazić się cenzurze w takiej sytuacji, jak pan sądzi?
Myślę, że tak. Jest to pewna ucieczka, a poza tym wyrobił sobie doskonałą markę, bo jednak tych Polaków, których na co dzień się nie spotykało, on ich wydobył z mroków przeszłości niejako.
No tak.
To nie był tylko Paweł Edmund Strzelecki. Polacy odkrywali również Amerykę Północną, Południową, Wyspy Japońskie. W Afryce również mieli swoje piętno. No to jest jednak, myślę, że po części pan redaktor ma rację, ale myślę, że też wychodziły tutaj zamiłowania geograficzno-przyrodnicze Alfreda Szklarskiego.
Ilekroć oglądam... Proszę mówić, panie Marku.
Dzieci, prawda, które fetowały go. No teraz troszeczkę jakbyśmy mieli to taką sieczkę informacyjną. Natomiast w tamtych czasach, gdzie niesamowicie tą rangę podnosiło nadanie, że w Pałacu Kultury odbywało się wręcz tego orderu uśmiechu.
Uśmiechu, tak.
Na całą Polskę. Wszyscy wiedzieli, że Alfred Szklarski otrzymał od dzieci order uśmiechu. Każdy to wiedział wtedy. To był 71 rok, prawda? Telewizja, wiadomo, kronice filmowej, było to puszczane w kinie przed seansem. No to było coś, to było wydarzenie. To była jego doceniona praca wieloletnia.
Tak, on z całą pewnością czuł tę wielką przyjaźń swoich czytelników. No i też warto wspomnieć, że te nakłady, już o tym w zasadzie dzisiaj mówiliśmy, że te nakłady, mimo iż ogromne, to one rozchodziły się niczym ciepłe bułeczki.
Tak, jak najbardziej. Jeśli ktoś miał kogoś znajomego w księgarni, to naprawdę był szczęściarzem, bo mógł ominąć kolejkę i dostać sobie świeżutkie wydanie tomiku Alfreda Szklarskiego z kolejnego wydania, bo ja muszę przyznać, że też mam kilka wydań ulubionych i właśnie tą książeczkę, tą serię Pocketbook, jak również te wydania w sztywnych okładkach.
To jeszcze krótkie pytanie, panie Marku, na koniec. Dlaczego dzisiaj młodzi ludzie nadal powinni czytać Szklarskiego? Tak jednym zdaniem, skrótowo.
Skrótowo, Wikipedia wszystkiego nam nie załatwi, natomiast Alfred Szklarski będzie takim uzupełnieniem, a właściwie i Wikipedia byłaby uzupełnieniem do książek Alfreda Szklarskiego. Można doskonale sobie poczytać o ciekawostkach w Afryce, jak się to państwo, jak się te kraje powstawały, jak zdobywano Afrykę. Przecież Afryka do końca XIX wieku to była właściwie czarna plama. Tam zginęło mnóstwo ludzi, podróżników znanych, Brytyjczyków z Akademii Londyńskiej. No to jest naprawdę godne polecenia. Nawet w tym sensie, że tą ciekawostką, że jest takim przewodnikiem, jest właśnie młody chłopak Polak, który jest jakby wprowadza nas ten świat podróżniczy, prawda? A poza tym każde czytanie, każdej książki, zwłaszcza Szklarskiego, pobudza wyobraźnię.
I tego życzymy naszym młodym słuchaczom. Bardzo panu dziękuję, panie Marku. Marek Meksuła był gościem datownika, na co dzień pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, a dzisiaj rozmawialiśmy o twórczości Alfreda Szklarskiego, który odszedł dokładnie 29 lat temu. Bardzo państwu dziękujemy. Program zrealizował Jarosław Gołofit, ja nazywam się Paweł Błędowski i zapraszam na kolejny datownik już za tydzień.